18.15, drodzy Państwo, na naszych zegarach. Czas więc na naszą cotygodniową audycję z cyklu Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj, drodzy Państwo, witamy w naszym studiu księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego. Szczęść Boże, księże doktorze.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Ksiądz doktor jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich, jest również moderatorem dzieła biblijnego w diecezji łowickiej i jest oczywiście jest również proboszczem parafii pod wezwaniem Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich, oczywiście w diecezji łowickiej.
Tak. Witam bardzo serdecznie. Moi drodzy, niedzielna liturgia Słowa Bożego ukazuje nam piękno miłości małżeńskiej. Jednocześnie pokazuje także, czym jest małżeństwo. Dobrze wiemy, nie wchodząc tutaj w zbędne szczegóły czy dywagacje, że w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się, czym jest małżeństwo, jak ono ma wyglądać, a także jakie mają być relacje wewnątrz tej, wewnątrz rodziny, wewnątrz małżeństwa. Otóż bardzo dobrze się składa, że w czasie tego z jednej strony i kryzysu, a z drugiej strony próby przewartościowania czy ustawiania w różny sposób pozycji małżeńskiej, właśnie Słowo Boże nam przypomina tę tajemnicę, ten związek pomiędzy kobietą a mężczyzną. Już należy podkreślić, że to wszystko właśnie odbywa się w Bożej perspektywie, w Bożym zamyśle, a Bóg zawsze prowadzi człowieka do zbawienia, a zatem do pełnego i ostatecznego dobra. Zachęcam, tak jak zawsze, abyśmy w trakcie tej audycji, gdy pochylamy się nad codziennym, nad niedzielnym Słowem Bożym, zajrzeli do Pisma Świętego. Przygotujmy więc tekst Pisma Świętego, czy to Pismo Święte, czy też wydania w formie lekcjonarza, w którym są zawarte czytania na najbliższą niedzielę. Jednocześnie teraz rozpocznijmy modlitwą. Przyzywajmy Ducha Świętego, aby On nam stale towarzyszył przez ten czas naszego rozmyślania nad Słowem Bożym, abyśmy dzięki Niemu to Słowo życia rozpoznali w prawdzie.
Siódma niedziela zwykła, pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. I gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją, i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
Pierwsze niedzielne czytanie jest zaczerpnięte z Księgi Rodzaju. Jak słyszeliśmy, dotyka ono początków człowieka. Jest to opis stworzenia kobiety. Zwróćmy uwagę na samą początkową myśl, na stwierdzenie, na taką pewną refleksję Boga Stwórcy. Oto Bóg, patrząc na samotnego człowieka, przebywającego przecież w szczęśliwości rajskiej, stwierdza: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I tu się zatrzymajmy, bo moi drodzy, bardzo często ten tekst jest rozumiany bardzo opacznie. I to opaczne rozumienie, ta błędna interpretacja jest także przenoszona na relacje małżeńskie czy oceny małżeństwa, rodziny w myśli Kościoła. Odpowiednia pomoc. Takie stwierdzenie mogłoby sugerować jakąś pomniejszą, czy wręcz nawet służebną rolę kobiety, bo ostatecznie, tak jak to słyszeliśmy, dzisiaj to niedzielne czytanie kończy się opisem stworzenia drugiego człowieka, czyli kobiety, że właśnie owa kobieta pełni rolę pomocy, a więc jakąś rolę podrzędną, pośrednią względem mężczyzny. Otóż nic bardziej błędnego. I od razu należy stwierdzić z całą mocą, że Pismo Święte, Stary Testament, także i Nowy Testament oczywiście, ale już Stary Testament, jak mało który, a można powiedzieć żaden tekst religijny, ukazuje godność człowieka, zarówno mężczyzny, jak i kobiety, w takim samym znaczeniu. Otóż Stary Testament nie pomniejsza godności kobiety. Owszem, czytając kolejne księgi, czy już nawet Księdze Rodzaju, ale także i późniejsze księgi Starego Testamentu, zauważymy pewne nierówności społeczne, ale one były odwzorowaniem, odbiciem faktycznie istniejących relacji w danej wspólnocie. Natomiast ta antropologia biblijna, czyli to, co Pismo Święte mówi o człowieku, ukazuje jedność i ukazuje równość w godności, że taką samą godność ma kobieta, jak i mężczyzna. Jak zatem rozumieć owo wyrażenie, owo Boże stwierdzenie, które stanowi inaugurację, rozpoczęcie dzieła stworzenia drugiego człowieka? Jak rozumieć te słowa odpowiednia pomoc dla mężczyzny. Najpierw zwróćmy uwagę na ten pierwszy etap stworzenia. Bóg stwarza, ten obraz jest bardzo plastyczny, stwarza różne zwierzęta i po tym dziele stwórczym rozpoczyna się swego rodzaju barwny korowód, taka defilada zwierząt przed człowiekiem, jeszcze będącym, jak Adam jest wtedy jeszcze samotny, jest sam. Rozpoczyna się ta defilada, ale autor biblijny stwierdza, to już on sam, w odniesieniu do wcześniejszych słów Pana Boga, nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. I wówczas Bóg ponawia, a w zasadzie kontynuuje dzieło stwórcze i owocem tego właśnie, tego etapu jest kobieta, jest drugi człowiek. I Adam, wybudzony ze snu, mówi: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. A zatem zamierzenie Boga Stwórcy dochodzi do, jest doprowadzone do końca. Otóż, by właściwie zrozumieć tę odpowiednią pomoc, rolę kobiety, drugiego człowieka jako odpowiedniej pomocy, należy przejść do wcześniejszego rozdziału Księgi Rodzaju, mianowicie do pierwszego rozdziału tejże księgi. Jeżeli mamy przed sobą otwarty tekst Pisma Świętego, to właśnie spójrzmy na pierwszy rozdział, wersety 26-27. Tam zostaje ukazane również stworzenie człowieka, ale w nieco innej formie, nie w takiej plastycznej, nie w takiej rozbudowanej, jak mamy w niedzielnym czytaniu, że najpierw Bóg lepi człowieka, to odnosi się do Adama z prochu ziemi, a kobietę z kolei tworzy z wyjętego z boku mężczyzny żebra. W pierwszym rozdziale, tekście skądinąd innym, pochodzącym z innej tradycji, z innego kręgu kulturowego, także z innych czasów, to dzieło stwórcze dokonuje się poprzez słowo. Bóg mówi: uczyńmy człowieka na nasz, podkreślam, nasz obraz. I uczynił, następuje wypełnienie tych słów. Uczynił człowieka, stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Na obraz Boży, na Boże podobieństwo, to znaczy na obraz kogo? Boga, który, jak czytamy, to z kolei już jest, przechodzimy z pierwszych rozdziałów Pisma Świętego do końcowych fragmentów, do tej najpiękniejszej definicji Pana Boga, jaka znajduje się w pierwszym liście świętego Jana Apostoła. Bóg jest miłością. A zatem człowiek już, to zostaje stwierdzone na samym początku, jest stworzony na obraz Boga, a zatem na obraz miłości. Człowiek zatem jest powołany do miłości. Ale żeby tę miłość mógł przeżywać, mógł jej doznawać, a także by mógł kochać, miłować, potrzebny jest drugi człowiek. I właśnie w tym, jakby na następnej karcie Pisma Świętego, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, czyli tym fragmencie, którym usłyszeliśmy w dzisiejszej audycji i także usłyszymy w najbliższą niedzielę, stąd wynika to stwierdzenie: nie jest dobrze, aby człowiek, aby mężczyzna był sam. Dlaczego? Ponieważ nie może kochać. Człowiek, mężczyzna nie pokocha zwierząt. One mogą być mu przydatne, one właśnie mogą być mu pomocą w tym, na zasadzie tego podporządkowania, Owszem, i tak człowiek, i do tego człowiek został wezwany w pierwszym opisie Stwórcy, w pierwszym opisie stworzenia świata. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Człowiek, takie jest nauczanie Pisma Świętego dotyczące człowieka, dotyczące nas. Człowiek, gdy nie może kochać, czy gdy nie kocha, gdy nie miłuje, nie upadabnia się do swojego Stwórcy. Nie upadabnia się do Pana Boga. I dlatego nie jest dobrze, aby był sam. I następuje ten etap dopełnienia. Bóg stwarza drugiego człowieka. Właśnie ta jedność zostaje wyrażona, kość z kości, ciało z ciała, by mogła pomiędzy tym dwojgiem ludzi wyraźnie z wyraźnym zastrzeżeniem pomiędzy mężczyzną a kobietą mogła nastąpić relacja miłości. Dopiero wtedy człowiek staje się w pełni człowiekiem i to dotyczy zarówno kobiety, jak i mężczyzny. To obdarowanie się miłością w czytaniu w niedzielnym czytaniu widzimy ten zachwyt, ta dopiero, prawda? Jakby sam także człowiek, jakby sam także mężczyzna, Adam, czekał na drugiego człowieka. Nie chciał żyć w samotności. I ten okrzyk jest także wyrazem radości ze spotkania drugiego człowieka, że wreszcie nastąpi ta relacja miłości, a więc życie na wzór Boga, który jest miłością, który także przecież stanowi wspólnotę osób Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Taka jest istota tego stwierdzenia, odpowiednia dla niego pomoc, a więc odpowiednia osoba, którą będzie mógł pokochać jak siebie samego, którą będzie mógł pokochać z całego serca. Słuchając tego fragmentu, gdzie uprzednio zostaje stwierdzone, że Adam powstaje z mułu ziemi, że Bóg niczym garcarz lepi człowieka, kształtuje go, formuje, a następnie umieszcza tchnienie życia w jego wnętrzu, a także o tym, co słyszeliśmy przed chwilą, o lepieniu z gleby wszelkich zwierząt lądowych i ptactwa podniebnego, także i o uczynieniu kobiety z żebra Adama, pamiętajmy, że nie jest to kronikarski zapis początków ludzkości. To można z całą powagą i z całą odpowiedzialnością stwierdzić, to nie interesowało autora biblijnego, jak człowiek powstał, czy rzeczywiście w taki. Otóż zamierzeniem autora biblijnego jest pokazanie pochodzenia od Boga, które zostało ukazane w obrazie lepienia, ale także i tej wzajemnej relacji opartej na niezwykłym związku i na równości. Bo ten tekst mówi właśnie o równości kobiety z mężczyzną i mężczyzny z kobietą. W wyjaśnieniu niedzielnego pierwszego czytania chciałbym także zwrócić uwagę na ten znamienny szczegół. Co prawda myślałem, żeby to powiedzieć na koniec audycji, ale przedstawiając tę interpretację teraz na koniec rozważań odnośnie pierwszego czytania, być może, że będzie nawiązanie w telefonach. Otóż dlaczego akurat autor biblijny posłużył się obrazem żebra? Dlaczego Bóg wyjmuje żebro z Adama? Dlaczego tę część ciała i z tego tworzy drugiego człowieka, kobietę, którą nazywamy Ewą? Otóż jest bardzo wiele interpretacji, ale można spotkać taką i wydaje mi się, że dla właściwego zrozumienia jest ona najbardziej odpowiednia. Otóż interpretuje się to w ten sposób. Bóg nie wyjął czegoś z głowy Adama, by kobieta, by Ewa nie była mądrzejsza od niego, by się nie wynosiła nad mężczyznę. Ale nie wyjął także czegoś ze stopy Adama, by Ewa nie była jego służącą, jego podnóżkiem. Autor biblijny pokazuje, że Bóg wyjął żebro, a zatem tę kość, tę część ludzkiego ciała, która jest w centralnej części. Mało tego, żebro osłania serce, które jest symbolem miłości, które jest siedliskiem, jak mówimy w sposób przenośny, ludzkich uczuć. A zatem wyjmując żebro, Bóg otwiera człowiekowi drogę do miłości. To, co było niejako przeszkodą, zostaje usunięte. I teraz właśnie otwarta droga miłości prowadzi do tego wspaniałego spotkania mężczyzny i kobiety. Ten tekst pokazuje nam także właśnie nie samą czynność, ale tę piękną ideę, te zamierzenie Boga Stwórcy, że na swojej drodze, na drodze życia trzeba z Bożą pomocą usuwać to wszystko, co stanowi przeszkodę do prawdziwej i pięknej miłości. Trzeba usuwać ze swojego życia to wszystko, co stanowi przeszkodę do także do tej jedności pomiędzy kobietą a mężczyzną. Takie jest bogactwo tego tak zwanego drugiego opisu stworzenia człowieka. Takie jest bogactwo niedzielnego pierwszego czytania.
Czytanie drugie z najbliższej niedzieli, czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierć za każdego człowieka. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem ten, który uświęca, jak i ci, którzy mają być uświęceni, od jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.
W lekturze drugiego niedzielnego czytania rozpoczynamy lekturę listu do Hebrajczyków. Warto pamiętać o pewnej relacji i pewnym schemacie wyznaczonym na niedzielną liturgię słowa. Otóż pierwsze czytanie jest zawsze odpowiednio dobrane do Ewangelii, która z kolei jest czytana właściwie, można powiedzieć, fragment po fragmencie. Natomiast drugie czytanie jest to kontynuacja listów apostolskich Nowego Testamentu. W minioną niedzielę, tydzień temu, zakończyliśmy lekturę listu świętego Jakuba. Teraz rozpoczynamy lekturę listu do Hebrajczyków. I początkowe stwierdzenie z niedzielnego drugiego czytania może nas zaskakiwać, powinno nas zaskakiwać. Powiem, autor biblijny mówi, widzimy czy też patrzymy na Jezusa, który mało co od aniołów był umniejszony, był mniejszy. Jak to możliwe? Przecież Pan Jezus jest Bogiem. Jest przez Niego, jak to jest stwierdzone wielokrotnie w Nowym Testamencie i w Ewangelii Janowej, ale także i w listach świętego Pawła, powstaje świat. Do czego się odnosi to umniejszenie, to stwierdzenie, że był mniejszy? Otóż autor listu do Hebrajczyków podkreśla człowieczeństwo Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga. To, że Chrystus, Słowo Boga, stało się ciałem, stał się człowiekiem i przebywał, był między nami. A zatem to właśnie, co nazywa Paweł apostoł w liście do Filipian ogołoceniem się, autor listu do Hebrajczyków nazywa umniejszeniem się. I czemu to umniejszenie miało służyć? Otóż największemu dobru, którego Bóg udziela człowiekowi, a mianowicie to umniejszenie się, czy też Pawłowe ogołocenie się, stanowiło formę służebną wobec człowieka, wobec ludzi, ale przede wszystkim służyło ono zbawieniu. To, że Jezus, prawdziwy Bóg, umiera jako człowiek. Jako prawdziwy człowiek ponosi mękę, cierpi i w ten sposób staje się przyczyną naszego zbawienia. To właśnie jest stwierdzone w dzisiejszym fragmencie, w tym, co słyszeliśmy przed chwilą i wysłuchamy we wspólnocie Kościoła w najbliższą niedzielę. Przewodnik naszego zbawienia udoskonalony przez cierpienie. I warto tutaj zwrócić na uwagę na tę relację pomiędzy pierwszym czytaniem, także i Ewangelią, którą usłyszymy za moment. Otóż pierwsze czytanie, także i Ewangelia, już uprzedzając, dotyczy małżeństwa, tajemnicy małżeństwa i mówi o miłości małżeńskiej. Ale dobrze wiemy, że na drodze przeżywania tej miłości nieraz pojawia się cierpienie. Cierpienie, które bardzo często może zachwiać miłością, może ją osłabić. Ale Chrystus pokazuje sens owego cierpienia, które jest ukierunkowane na Pana Boga. Ono człowieka, jeżeli jest w sposób właściwy przeżywane, to cierpienie człowieka uświęca, a więc prowadzi do miłości i pozwala odkryć jej piękno. Właśnie miłość pozwala człowiekowi przezwyciężyć cierpienie. Ale ta miłość jest możliwa dopiero wtedy, gdy człowiek zachowa relacje z Panem Bogiem. I Jezus właśnie idąc tą ludzką drogą, naszą drogą, pokazuje nam, jak tej relacji trwać, zwłaszcza w tych trudnych momentach, momentach cierpienia.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz są jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Czy wolno mężowi oddalić żonę? Zwróćmy uwagę na to sformułowanie. Na razie pomijając kontekst, że faryzeusze przychodzą do Jezusa, aby go wystawić na próbę. Ale pytanie na zasadzie właśnie rozstrzygnięcia wątpliwości. Czy wolno mężowi oddalić żonę? Dziś, moi drodzy, nie stawia się już tak sprawy, czy wolno. Po prostu, gdy powstaje myśl, gdy powstaje jakaś trudność, o czym mówiłem właśnie w kontekście niedzielnego czytania, nie ma tego zastanawiania, czy wolno. Po prostu następuje separacja, rozwód, różnie jest to nazywane. Ale od razu się przystępuje do działania. To taka oboczna uwaga pomiędzy tym, co było w czasach Pana Jezusa, tak jak widzimy tutaj w próbie rozstrzygnięcia tej wątpliwości, a faktycznym stanem obecnym. Skąd to pytanie, które faryzeusze zadają Panu Jezusowi? Prawo Starego Testamentu rzeczywiście przyzwalało na rozwód. W 24 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa czytamy, zaraz na samym początku tego rozdziału. Jeśli mężczyzna poślubił kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. To prawo Starego Testamentu, Księga Powtórzonego Prawa. Przepis prawny jest jasno w zasadzie sformułowany, że jest możliwość rozwodu i podana procedura. Mężczyzna ma napisać list i odesłać swoją żonę, kobietę do domu. Ale problem pozostawał w interpretacji tego trudnego wyrażenia, jeżeli znalazł jakąś rzecz odrażającego, coś odrażającego. I próby wyjaśnienia były bardzo różne. W czasach Pana Jezusa, gdy już zaczęły się kształtować szkoły rabinackie, to jedna z takich szkół interpretowała to bardzo ogólne stwierdzenie, znalazł coś odrażającego w bardzo, powiedzielibyśmy, lekki sposób. Otóż wystarczyło na przykład, że kobieta przestała podobać się mężczyźnie, kobieta będąca jego żoną. Czy też, uwaga, i to jest poświadczone w tekstach starożytnych, jeżeli na przykład przypaliła zupę. Mogło to się stać przyczyną oddalenia żony, czyli rozwodu. I uczeni w piśmie, uczeni w prawie, którzy wywodzili się z grona faryzeuszy, dyskutowali rzeczywiście między sobą nad takimi interpretacjami. A zatem to pytanie skierowane do Jezusa przez faryzeuszy, czy wolno mężowi oddalić żonę, jest autentycznym, jest historycznym odbiciem ówczesnych, może nie tyle sporów, ale co prób interpretacji tego 24 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Jeżeli wolno, bo wedle słów Mojżesza wolno, wedle słów prawodawcy Starego Testamentu jest taka możliwość, ale właśnie nie ma całego katalogu na podstawie czego, tylko to ogólne stwierdzenie, rzecz odrażająca, to teraz właśnie trzeba to wyjaśnić. I z tym problemem, z tym zagadnieniem przychodzą faryzeusze do Pana Jezusa. Pan Jezus oczywiście, znając całą tę tradycję, ale także znając zamysły serc faryzeuszy, pyta się, co wam przykazał Mojżesz? I właśnie faryzeusze odnoszą się do tego fragmentu, który wcześniej przytoczyłem. Pozwolił napisać list rozwodowy. I tu następuje objawia się niezwykła mądrość Jezusa. Pamiętajmy, że to Jezus, będący Słowem Boga, w tym przypadku interpretuje właśnie Słowo Boże, czyli jest to najpełniejsze i najdoskonalsze wyjaśnienie Pisma Świętego, Słowa Bożego. Otóż Jezus mówi, owszem, Mojżesz pozwolił wam na to przykazanie, napisać list rozwodowy, lecz na początku stworzenia tak nie było. Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I podkreśla tę jedność, o której właśnie była mowa przy komentowaniu pierwszego czytania. Jedność opartą na miłości, Bożej miłości, pomiędzy kobietą a mężczyzną. Otóż skąd to rozróżnienie na początku stworzenia, a później właśnie w prawie Mojżesza? Pamiętajmy, że Księga Rodzaju, której słuchaliśmy w pierwszym czytaniu, stanowi część prawa. To jest pierwsza księga Tory, prawa. Otóż warto odnieść się tutaj do myśli świętego Pawła. Święty Paweł w liście do Rzymian roztacza, można powiedzieć, taki dialektyczny rozwój w dziejach ludzkości na temat grzechu, że przed nadaniem prawa nie było grzechu, ponieważ ono jeszcze poprzez prawo nie było poznane. To znaczy, że człowiek miał tę możliwość żyć rzeczywiście w przyjaźni, w pełnej przyjaźni z Bogiem, w miłości. Nadanie prawa natomiast jakby wprowadziło pewien kodeks rozróżniający, co jest dobre, a co jest złe. Ale najważniejszym stwierdzeniem w odpowiedzi Pana Jezusa jest kondycja moralna faryzeuszy, którzy notabene mieli żony, żyli w małżeństwie. Otóż Jezus mówi, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, Mojżesz napisał wam to przykazanie. Zatwardziałość serca. Oczywiście to jest odniesienie do jakiejś znieczulicy. Takie możemy odnieść pierwsze wrażenie. Ale warto pamiętać, że to wyrażenie, zatwardziałość serca, jest często spotykane w Starym Testamencie w nauczaniu proroków, zwłaszcza w nauczaniu proroka Jeremiasza. I u proroków, u Jeremiasza, owe zatwardziałe serce to po prostu obraz odrzucenia Bożych przykazań, nieprzyjmowania woli Bożej w swoim życiu. Zatwardziałe serce to odrzucenie przymierza z Panem Bogiem, wybranie własnej drogi. I to Jeremiasz zarzucał zarówno całemu ludowi wybranemu, całej wspólnocie, jak i także poszczególnym ludziom. Człowiek o zatwardziałym sercu nie żyje razem z Bogiem, nie zachowuje z Nim przymierza. A Jezus pokazuje, że ma to swoje konsekwencje, to właśnie odrzucenie przymierza, relacji z Panem Bogiem, ma swoje konsekwencje w wymiarze międzyludzkim. Otóż, jeżeli człowiek o zatwardziałym sercu nie zachowuje wspólnoty z Panem Bogiem, to również nie będzie umiał zachować wspólnoty z drugim człowiekiem. Odrzuci miłość drugiego człowieka. Odrzuci go od siebie, no i to już wtedy prosta droga do procedury rozwodu. Jezus pokazuje, że to jest zamysł ludzki. Natomiast od początku tak nie było. Zamysł Boga, właśnie od owego początku, czyli od chwili stworzenia, jest taki, że człowiek ma przebywać we wspólnocie z drugim człowiekiem. I to ma być odwzorowaniem relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem. A w perspektywie Nowego Testamentu, w perspektywie już właśnie nauki Chrystusa i nauczania Kościoła, ta relacja małżeńska pomiędzy kobietą a mężczyzną ma być odwzorowaniem tajemnicy jedności Chrystusa z Kościołem, ale także jedności w Bogu. Dlatego Jezus jednoznacznie odrzuca, znosi to przykazanie mówiące o możliwości rozwodu, pokazując, że miłość człowieka, ludzka miłość, miłość mężczyzny do kobiety i kobiety do mężczyzny w małżeństwie tworzą wspólnotę, więcej, tworzą jedność. Jezus przytacza słowa ze Starego Testamentu, które słyszeliśmy już w pierwszym czytaniu. Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Więcej, Jezus, właśnie jako nowy Mojżesz, nowy prawodawca, to przykazanie doprowadza do jakby kresu, prawda? Wyznacza nową regułę scalającą tę jedność, potwierdzającą tę jedność. Mianowicie Jezus dopowiada: co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. A więc możliwość rozwodu, wedle słów Pana Jezusa, zostaje odrzucona. I na jakieś pytania, czy nawet obawy, jak to słyszeliśmy w Ewangelii uczniów, Jezus wyraźnie stwierdza: kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I dalej mówi Jezus: i jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. I moi drodzy, to jest prawdziwa nauka. Tego należy się trzymać, a jeżeli są próby opacznego rozumienia słów Chrystusa, czy więcej ukierunkowania małżeństwa, czy związków partnerskich na inną drogę, to jest to błędna nauka, i którą trzeba odrzucić. Warto popatrzeć także na końcowe słowa z niedzielnej Ewangelii. Otóż pierwsza część mówi o małżeństwie, o związku mężczyzny i kobiety, o związku tak ścisłym, że tworzy ten związek nierozerwalną jedność. Że ten związek nie jest oparty na pożądliwości ludzkiej, na ludzkim jakimś upodobaniu, ale oparty na Bogu, co Bóg złączył. I następuje po tym, wydawałoby się, zgoła luźno związany fragment, jakby zupełnie inna ewangeliczna scena, a mianowicie przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął. A zatem po ukazaniu prawdy o małżeństwie następuje scena z dziećmi. Ale to jest zamierzone przez ewangelistę. Święty Marek celowo ten fragment właśnie umieszcza w tym kontekście. Bo moi drodzy, spróbujmy sobie tę scenę wyobrazić. W taki sposób faryzeusze przychodzą do Jezusa i być może wskazują właśnie na obecne wokół Jezusa, wiemy, że Jezusowi zawsze towarzyszyły tłumy, wskazują faryzeusze na rodziny, właśnie na małżonków, na, prawda, kobietę i mężczyznę, na żonę i męża wraz ze swoimi dziećmi, a więc wskazują na rodziny i pytają się właśnie, czy wolno oddalić. Otóż Marek pokazuje, co jest istotą małżeństwa przez przytoczenie tego fragmentu. Otóż małżeństwo, związek mężczyzny i kobiety, ta jedność staje się rodziną w Bożym zamyśle wtedy, gdy właśnie są dzieci. I warto tutaj popatrzeć bliżej. Jezus mówi: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, że te dzieci są przynoszone na rękach. Tekst sugeruje, że musiały być to naprawdę małe dzieci, być może nawet niemowlęta, skoro nie mogły przyjść same do Jezusa, tylko były niesione przez swoje mamy czy przez swoich ojców na rękach. I w tym kryje się tajemnica przyjęcia Królestwa Bożego jak dziecko. Słyszeliśmy to w dzisiejszej Ewangelii, ale także pojawia się w innych tekstach. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Właśnie o co chodzi? Jaki jest zamysł Pana Jezusa? Dziecko nie pyta się, dokąd jest niesione i po co przez swoich rodziców, lecz pozwala im, aby właśnie było niesione na ich rękach. Ta ufność, prawda, że dziecko spokojnie spoczywa na rękach, gdy jest niesione przez swoich rodziców, nie wynika jeszcze z doświadczenia czy wiedzy, że rodzice są dobrzy. Nie jest to także jakieś intuicyjne wyczucie. Dlaczego? Bo na to wszystko jest jeszcze za wcześnie. Dziecko nie jest świadome, prawda, takich relacji. Otóż ufność, dziecięca ufność tak małego dziecka, jak na przykład niemowlę, wynika z więzów miłości. Właśnie do tej pory mówiliśmy o miłości pomiędzy kobietą a mężczyzną, czyli miłości małżeńskiej. Ta ufność, powiadam, wynika z więzi miłości, które dziecko wyczuwa u kochających rodziców. I dzięki temu są one im bezgranicznie oddane. Dopiero dziecko, wzrastając w latach, będzie rozumiało, że rodzice są dobrzy, że pragną tylko dobra dla swojego dziecka. No, skądinąd wiadomo, że wzrastając jeszcze bardziej w latach, dziecko będzie, dorastający syn, dorastająca córka, własne dobro będzie odczytywało we własny sposób i często właśnie dobroć, miłość rodziców zacznie odrzucać. Ale to jest późniejszy okres. Święty Marek ukazuje te dzieci przynoszone na rękach, a więc bardzo małe. Więc właśnie dzięki tej jeszcze nieufności, bo to za wcześnie, ale tej wyczuwanej, tej okazywanej miłości, miłości płynącej od kochających rodziców, od kochających się małżonków, te dzieci są spokojne. I takiej właśnie postawy oczekuje od nas Bóg, który jest naszym najlepszym Ojcem.
Drodzy Państwo, czas na nasze telefony, na pytania do księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, biblisty, który tutaj wraz z nami jest w naszym studio. Przypomnę numery telefonów do studia Radia Maryja dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. I już odbieramy, drodzy Państwo, telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja. Szczęść Boże.
Do audycji można?
Tak, troszkę słabo Pana słychać. Proszę coś, może nie wiem.
Niech gdzie... będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej Michał z Polski Północnej. W kontekście dzisiejszych czytań chciałem zauważyć, że jest mowa o tym, że na obraz Boży stworzył ich mężczyzną i kobietą. I teraz, jak się tak zastanowić, Bóg jest dawcą życia, czyli to jest obraz tego, który stwarza życie. Bóg daje życie z miłości. No i można tak wnioskować, że takie też zadanie dał mężczyźnie i kobiecie, by byli dawcami tego życia i dawali je innym, czyli rodzili dzieci, troszczyli się o nie. I jak Pan Jezus mówi, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu, w Dziejach Apostolskich 20, to bardziej pasuje do mężczyzny i kobiety, tak jak do Boga, że daje, rozdaje wszystkie dary, cały świat daje, żeby zagospodarować, żeby się nimi dzielić, razem współpracować i żeby się razem obdarzać tym, co możemy wytworzyć. I teraz, jeśli Pan Jezus zwraca uwagę na to, że kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do Niego...
Panie Andrzeju,
ja już króciutko zaraz
chodziłoby
kończę.
Nam bardziej o jakieś pytanie, puentę, aniż o wykład, bo wykład już był.
Dobrze, ja zakończę to pytanie tylko pytaniem, tylko że musiałbym zrobić kontekst tego, jak ja rozumiem te sprawy, o których dzisiaj była mowa, tak? Jeśli na przykład dziecko jest takie, że ufa i idzie tam, gdzie rodzic je prowadzi, ale załóżmy dziecko, ktoś, kto nie stanie się jak dziecko, nie wejdzie do Królestwa Bożego, czyli jest problem, że jak się nie będziemy tacy jak dzieci, no bo dziecko może powiedzieć, ty nie jesteś moim ojcem, ja za tobą nie idę. I teraz takie dziecko nie słucha Słowa Bożego, nie idzie za mądrością Bożą. I w matematyce jest tak, że jak się obierze błędną drogę liczenia, działania, pójdzie się niewłaściwą ścieżką, to się nie rozwiąże zadanie. Jeśli ktoś nie czyta Słowa Bożego, nie modli się, to nie może dotrzeć do Bożego pomysłu, do Bożego zamysłu, jaki towarzyszył Bogu, gdy stwarzał mężczyznę i kobietę. I Pan Jezus właśnie mówił w tym w Ewangelii Jana 7 o tym, jak było święto, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego, bowiem duch jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
I puenta, proszę.
I teraz, jeśli my nie spotkamy się z Bożą mądrością, to nie będziemy wiedzieli, czego Bóg od nas oczekuje. I stąd jest tyle problemów, bo tak wielu ludzi mówi Ojcu, mówi Bogu, nie jesteś moim Ojcem, ja mam swój własny pomysł, i dokleja do mężczyzny i kobiety różne pomysły. I teraz chciałbym zapytać, jeśli mężczyzna i kobieta ma mieć dziecko i mają się o nie troszczyć, to święty Jan Paweł II w encyklikach społecznych pisał o tym, że są potrzeby rodziny. Na jedną rodzinę powinna być jedna płaca, jedna praca w miastach, w państwach od 30 lat.
Ale jakie pytanie, panie Andrzeju?
Przepraszam, panie Andrzeju, ale tutaj ojciec prosił wielokrotnie, ja też dołączę się do tej prośby. Rozumiesz pański wywód i rzeczywiście widać, jest pan bardzo czytany, nie tylko w Piśmie Świętym, ale i w dokumentach papieskich, ale nawet popatrzmy tak z miłością wobec innych, że ktoś inny na przykład w tym czasie czeka i też by chciał zadać konkretne pytanie. Więc tutaj szanując i podziwiając pańską wiedzę, jakby pan przeszedł naprawdę już do pytania, bo jest pan, był już pan poproszony o to kilka razy.
Już pan Andrzej się rozłączył.
Aha, tak. Z nami już no niestety, nie widać.
Mhm. I kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, was Krakowa.
Witam panie Ewo.
Szczęść Boże.
Ojcze, słuchałam z zainteresowaniem katechezy i przemyśleń. Jest to sposób przedstawienia miłości w tradycyjnej rodzinie. Ja mam problem ze zrozumieniem obecnie właśnie tej nauki takiej tradycyjnej, którą bardzo często albo przede wszystkim głosicie na antenie Radia Maryja, na przykład z tym przekazem, który jest na przykład od papieża Franciszka, od niektórych biskupów i w Polsce, i na świecie, a także z tymi opiniami, które są obecnie rozpatrywane na synodzie biskupów w Rzymie, a dotyczą na przykład środowisk LGBT. I prosiłabym o jakiś krótki komentarz do tej sytuacji.
Rozumiem, panie Ewo. Dziękuję za ten głos.
Tak, bardzo dziękujemy. Właśnie tutaj pewną aluzję poczyniłem chyba już na samym początku. Odpowiadając na pytanie pani Ewy, zaczekajmy, bo to jest chyba najlepsza na ten moment postawa, na pełne dokończenie tych wszystkich spotkań, synodów i ostateczne wydanie dokumentów. Pewne dokumenty już zostały wydane, ale chciałbym tutaj odnieść się do tego sformułowania, które użyła pani Ewa. Odnieść się i to proszę potraktować jako moją odpowiedź. Otóż to nie jest tradycyjna nauka, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. To nie jest tradycyjna, to jest jedyna i prawdziwa nauka, która wynika zarówno dla nas ludzi wierzących z objawienia, czyli z tekstu Pisma Świętego, z Księgi Rodzaju, także z innych ksiąg Starego Testamentu, na przykład w ogóle cała Księga Rodzaju, już nie tylko ten opis dzieła stwórczego, ale cała Księga Rodzaju to jest jedna wielka saga rodzinna, rodzina, która oparta jest na właśnie związku, na małżeństwie mężczyzny i kobiety, związku, małżeństwie, którym jest wielkie pragnienie, aby w tej wspólnocie, w tym małżeństwie było dziecko. Prawda? Wiemy, jeżeli znamy Księgę Rodzaju, że bardzo często żony patriarchów, żona Abrahama, żona Izaaka, żona Jakuba, początkowo były niepłodne. Bóg cudownie interweniuje i to małżeństwo staje się rodziną, to znaczy przychodzą w tych małżeństwach dzieci. Ale właśnie unikajmy tego oczywiście nie mówię w jakimś złym odniesieniu do tego pytania, ale właśnie to nie jest tradycyjna, bo skoro będziemy właśnie używali określenia tradycyjna, to znaczy, że może powstać jakaś nauka, koncepcja, wykładnia równoległa. Owszem, to próbuje się zrobić. To nie jest tradycyjna, to jest jedyna i prawdziwa nauka wynikająca, jak powiedziałem, z tekstu Pisma Świętego, a więc z tekstu objawionego, ale także z prawa naturalnego. I nie ma innej nauki. I żaden inny dokument tego nie zniesie. I myślę, że na tym poprzestanę z odpowiedzią na pytanie pani Ewy.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo?
Tak, witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy można...
Już pani jest na antenie. Proszę bardzo, imię jeszcze pani.
Danuta.
Witamy pani Danuto. I już słuchamy uważnie.
Czy można zadać pytanie...
Tak, już panią słuchamy.
Tak.
Bardzo proszę.
Dotyczące dzisiejszych, to znaczy niedzielnych tych czytań z Pisma Świętego.
Bardzo proszę.
Chciałam zapytać... Chciałam poprosić o jakąś interpretację, komentarz księdza. Jak w świetle tych przedstawionych czytań biblijnych rozumieć pojęcie Królestwa Bożego, które mamy przyjąć jak dzieci, bo jeśli tego nie uczynimy, nie wejdziemy do Niego. I drugie pytanie, takie bardziej ogólne, ale dotyczące również tych pytań, tych fragmentów czytanych, pojawiają się w tych czytanych fragmentach pojęcia, takie pojęcia jak faryzeusze, uczeni w piśmie, szkoły rabiniczne. Wszystkie te pojęcia dotyczyły ówczesnych czasów i ówczesnej społeczności. Czy ojciec mógłby króciutko jakoś określić charakterystykę poszczególnych grup i różnice między nimi? No to tyle. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Tajemnica Królestwa Bożego to jest pełnia szczęścia, którą Bóg pragnie dać każdemu z nas, poprzez, i zostało nam to ofiarowane, poprzez Jezusa Chrystusa. Krótko mówiąc, Królestwo Boże to niebo, to zbawienie. A przyjąć jak dzieci, to już tutaj próbowałem wyjaśnić. Właśnie w tym markowym obrazie dzieci przynoszonych na rękach, czyli niemowląt. To dziecko jest spokojne, to dziecko jeszcze nie ma świadomości, prawda, że co to jest dobro i że rodzice pragną dla niego dobro, ale dziecko od samego początku, już w łonie matki, żyje miłością. Tę miłość wyczuwa, może jeszcze nie przeżywa, bo jest za wcześnie, ale odczuwa tę miłość i z miłością po prostu spokojnie na tych rękach rodziców spoczywa. Natomiast co do drugiego pytania, trudno tutaj by było w kilka teraz minut streścić te różne instytucje biblijnego Izraela czasów Nowego Testamentu, ale tak w najprostszy sposób. Otóż religijną instytucją, religijnym ugrupowaniem w czasach Starego Testamentu byli kapłani. Kapłani, których zadaniem było między innymi składanie ofiar. Ofiary mogły być składane tylko i wyłącznie w jednym miejscu, w świątyni w Jerozolimie. Gdy ta świątynia na początku VI wieku została zburzona, kapłani Starego Testamentu, kapłani izraelscy, właściwie można powiedzieć, niejako stracili swoje zajęcie. Świątynia zburzona, więc nie ma miejsca do składania ofiar. Ale zadaniem kapłanów było nie tylko składanie ofiar, lecz również nauczanie swojego biblijnego Izraela. I właśnie po zburzeniu świątyni, gdy zaniknął już ten kult ofiarniczy, można powiedzieć, nastąpiło swego rodzaju przewartościowanie. Mianowicie bardziej zwracano uwagę na nauczanie. W przypadku nauczania już nauczali nie tylko sami kapłani, ale powstawały właśnie różne szkoły, na przykład szkoły faryzejskie, faryzeusze, aczkolwiek to nie jest jedyne ugrupowanie. Nowy Testament wspomina na przykład jeszcze saduceuszy. Faryzeusze, którzy, można powiedzieć, nie byli tylko teoretykami, to znaczy nauczali, jak zachowywać prawo, ale faryzeusze przede wszystkim to było ugrupowanie, które chciało pokazać, jak się prawo zachowuje swoim codziennym życiem. Przypomnijmy sobie teksty zarzuty Pana Jezusa wobec faryzeuszy. Składacie dziesięcinę z mięty, ruty i innych jarzyn. Czy jak faryzeusz mówi o sobie, poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Otóż faryzeusze to było ugrupowanie religijne, które starało się w sposób, można powiedzieć, bezwzględny, to jest właściwe określenie, zachowywać prawo. Z faryzeuszy wywodzili się uczeni w prawie, czy też uczeni w piśmie, którzy nie tylko zachowywali prawo, ale właśnie pełnili rolę nauczycieli, objaśniali ludziom, jak prawo zachowywać. Na przykładzie tego przykazania postanowienia Mojżesza, że mężczyzna może dać list rozwodowy swojej żonie. I wtedy na przykład ktoś miał problem, czy może rzeczywiście już ten list dać, czy musi czekać na jakąś kolejną, prawda, aż ta odrażająca rzecz u kobiety, którą znalazł, jeszcze bardziej się rozwinie. Uczeni, prawda, w prawie, uczeni w piśmie interpretowali już, powiedzmy, nie tylko same normy, ale także zwyczaje. Natomiast rabini to jest jakby już ostateczny, końcowy, ale sięgający oczywiście starożytności, nawet czasów Nowego Testamentu, ostatni ten nurt religijności chrześcijańskiej, kiedy przechodzi, można powiedzieć, już tylko w nauczanie. I ten urząd w judaizmie pozostał do tej pory. To naprawdę tak streszczając tutaj odpowiedź, a ukazując jednocześnie to, co pytała pani Danuta, te instytucje religijne wewnątrz judaizmu.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Witamy, Radio Maryja.
Dobry wieczór. Proszę księdza, czy można pogodzić pierwsze czytanie, pamiętamy jeszcze Księga Genezji, stworzenie kobiety i to zdanie, że Pan Bóg stworzył kobietę, mężczyznę kobietę, bo sobie ten się nie czuł samotnym, z listem Pawła Starsu do Koryntian, który on pisze coś takiego, że najlepiej, żeby żył w samotności, ale z tego względu, że będziesz narażony na pokusy, dobrze jest, żeby mężczyzna miał żonę, a kobieta miała męża, ale ideałem jest życie w samotności. Można to jakoś połączyć.
A pana imię możemy poznać?
Ja. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Janie.
Otóż, jeżeli sięgamy do listów świętego Pawła, pamiętajmy, że każdy z listów powstawał wobec konkretnego problemu. Te listy są adresowane. Pan Jan wspomniał o liście, pierwszym liście do świętego Pawła do Koryntian, ale mamy list do Rzymian, do Galatów, do innych wspólnot i Paweł odpowiada na problemy, które w danej wspólnocie się pojawiły. Myślę, że ktoś, kto chociaż odrobinę zna historię starożytną, to dobrze wie, z jakim problemem zmagał się starożytny Korynt. Po dziś dzień zachowało się określenie, wyrażenie córy Koryntu, odnoszone do kobiet, które uprawiały, to określenie odnosimy do kobiet, które uprawiały czy uprawiają prostytucję. Było to chyba, można powiedzieć, w czasach Pawłowych, czyli pierwszym wieku po Chrystusie, miasto najbardziej zdemoralizowane właśnie w tym aspekcie. I Paweł, opisując rzeczywiście relacje może nie tyle relacje, ale pisząc o małżeństwie, w tym liście Paweł rzecz znamienna pisze także o dziewictwie, a więc porusza te różne sfery seksualności, czy powiedzmy relacji osobistych w perspektywie seksualności, czy relacji małżeńskich. Ponadto Paweł o tym zaleceniu bycia samemu odnosi to do siebie, a dokładnie do swojej apostolskiej posługi. I mówi, lepiej człowiekowi być samemu, ale wcześniej właśnie wskazuje na siebie. Dlaczego? Że taki człowiek będzie wolny od pożądliwości, ale także od przywiązania do drugiego człowieka. Jako człowiek wolny będzie swobodnie, tak jak Paweł apostoł, mógł głosić Ewangelię. I ten tekst jest podstawą, biblijną podstawą do przyjęcia celibatu przez księży Kościoła katolickiego. I on nie godzi w zamysł Stwórcy, który stwarza mężczyznę i kobietę, i ten ich związek uświęca i jednoczy w tak silny sposób, że oboje stają się jednym ciałem. Otóż Paweł przedstawia to na zasadzie dobrowolnego wyboru. Nie narzuca, nie nakazuje bezżenności czy życia w dziewictwie dla kobiety, także i dla mężczyzny. Ale mówi, że jeżeli taką drogę ktoś obierze, zwłaszcza osoba, która chce się poświęcić głoszeniu Ewangelii, to takiej osobie będzie to czynić łatwiej. Zresztą podobną zachętę, radę ewangeliczną, znajdujemy w Ewangelii. To Pan Jezus zaleca także apostołom, czy ci, którym podejmą trud apostolski, właśnie bezżenność.
Drodzy Państwo, już nasz czas dobiega końca. Pragnę bardzo podziękować Państwu za telefony. Nie wszystkie niestety, jak zawsze, mogliśmy odebrać. I dziękuję naszemu gościowi, księdzu doktorowi Mariuszowi Szmajdzińskiemu, który jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich i moderatorem dzieła biblijnego w diecezji łowickiej i również jest proboszczem w parafii Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich. Bardzo się dziękuję też za to podzielenie się z nami swoją kompetencją tutaj biblijną i z naszymi słuchaczami.
Również bardzo serdecznie dziękuję i niech ta niedzielna liturgia słowa, już odkładając wszelkie dylematy, które powstają, czy próby właśnie opacznego rozumienia małżeństwa, niech wzmocnią, moi drodzy, waszą więź, waszą miłość małżeńską i to, co Jezus przytacza, co Bóg złączył, to znaczy, co mówi właśnie od siebie, jako nowy Mojżesz, jako nowy prawodawca, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Jezus, który, jak mówi autor listu do Hebrajczyków w niedzielnym czytaniu, sam przeszedł przez cierpienie, a więc rozumie, że i nasza droga, droga życia kapłańskiego, ale także życia małżeńskiego, może wieść przez cierpienie. Jezus to cierpienie udoskonala, gdyż otwiera nas na miłość Boga Ojca. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam tutaj ze studia swoją mamę, która niedawno obchodziła swoje imieniny, dzień swojej patronki, świętej Teresy. Pozdrawiam, życząc wszelkiego dobra, Bożego błogosławieństwa oraz pozdrawiam wszystkich parafian świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich, zwłaszcza chorych, których dziś przed południem odwiedzałem w ramach odwiedzin pierwszego piątku. Wiem dobrze, że wielu z was słucha codziennie audycji, słucha codziennie Radia Maryja. Bardzo was pozdrawiam i życzę wszelkiej wytrwałości w tej trudnej drodze samotności i cierpienia.